To był wieczór 11 maja, kiedy w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie zebrał się klub parlamentarny tegoż ugrupowania. Jarosław Kaczyński nie oszczędzał swoich parlamentarzystów, stwierdził nawet, że partia znalazła się w zapaści. O co chodzi? O brak aktywności posłów i senatorów w terenie, co zresztą dość wprost przyznał Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu i szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości w wywiadzie dla tygodnika Sieci, mówiąc, że 2 lata pandemii okazały się dla struktur katastrofalne. Bez osobistych kontaktów wszystko się rozlazło, ludzie nie wiedzieli, co robić, co mówić, jak działać. Po drugie, okazuje się, że wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy pełnią funkcję szefów regionów partyjnych, jest jednocześnie zaangażowanych w pracę w Warszawie jako ministrowie, wiceministrowie, bądź też członkowie prezydium Sejmu bądź Senatu. A zatem większość swojego czasu, zwykle od poniedziałku do piątku, spędzają w stolicy na pracę u podstaw w swoich regionach. Czasu mają niewiele i to też Jarosławowi Kaczyńskiemu mocno się nie podoba. I wreszcie po trzecie, sam prezes Prawa i Sprawiedliwości jest członkiem gabinetu Mateusza Morawieckiego jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa. Wiemy, że w KPRM-ie spędza średnio 3 dni w tygodniu, tylko 2 pozostają w tygodniu roboczym na taką aktywną pracę na rzecz partii, a to zdaniem Jarosława Kaczyńskiego zawsze się mści, ponieważ swojemu ugrupowaniu trzeba poświęcać 100% uwagi, zwłaszcza w momencie, kiedy na horyzoncie już majaczą wybory parlamentarne. Niby dopiero jesienią 2023 roku, ale to zleci bardzo szybko. I te 3 elementy, jak wynika po tym spotkaniu 11 maja, mają ulec zmianie. A zatem po pierwsze niewykluczone, że Jarosław Kaczyński opuści rząd Mateusza Morawieckiego i to już na dniach, prawdopodobnie w drugiej połowie czerwca. Mówią o tym dość wprost niektórzy politycy Zjednoczonej Prawicy. Na przykład Michał Dworczyk ostatnio zaznaczył, że zbliża się ten moment odejścia Jarosława Kaczyńskiego z rządu. Przypomnijmy, że w ogóle prezes chciał z rządu odejść już na początku tego roku, żeby właśnie w pełni stuprocentowo poświęcić się partii, ale w rządzie zatrzymała go wojna w Ukrainie. Teraz ma jednak odejść, żeby pracować przy Nowogrodzkiej, zaś jego miejsce niewykluczone, że zajmie Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Po drugie, jeżeli chodzi o to łączenie funkcji, czyli bycie jednocześnie szefem regionu partyjnego i na przykład ministrem albo wiceministrem, to także ulegnie zmianie. Służyć ma temu reforma strukturalna ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość. Na czym to polega? W miejsce 41 okręgów partyjnych pojawi się aż 94, a zatem będą nieco mniejsze. Ich szef bądź szefowa będą mieli mniejszy obszar, by na tym obszarze właśnie pracować, a jednocześnie ci, którzy są ministrami, wiceministrami albo członkami prezydium Sejmu bądź Senatu, nie będą mogli być także szefami, szefowymi regionów. To są bardzo prominentne nazwiska w Prawie i Sprawiedliwości. Jacek Sasin, Mariusz Kamiński, Paweł Szefernaker, Marcin Horała czy Elżbieta Witek. Oni te funkcje stracą, a kto te funkcje zyska? Otóż jak to w Prawie i Sprawiedliwości, partii, która jest partią jednego człowieka, mocno scentralizowaną, nie będzie żadnych konkursów, żadnych wyborów, o nie, po prostu nowych szefów regionów wskaże na maści sam Jarosław Kaczyński, ma to zrobić do połowy czerwca. Z tym pomysłem Jarosław Kaczyński nosił się już dużo wcześniej, proponował taką reformę strukturalną partii na kongresie lipcowym w zeszłym roku, ale aktyw partyjny temu niechętny to zablokował. Jeszcze wcześniej Jarosław Kaczyński planował taką reformę jesienią 2020 roku po zmianach w rządzie Zjednoczonej Prawicy, ale również wówczas do tych zmian nie doszło, ale teraz nie ma zmiłuj, do wyborów, jak mówiłam, coraz bliżej i te zmiany zostaną zaprowadzone, czyli 94 nowe okręgi partyjne i nowi szefowie, szefowe tychże regionów, którzy nie mogą tychże funkcji łączyć się z pracą w Warszawie na pełen etat. No i jeszcze jeden element, czyli brak aktywności w terenie, to już się zmienia, bo Prawo i Sprawiedliwość miało swoją konwencję. Była ona skierowana przede wszystkim do członków Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński przez godzinę wychwalał wszystkie jego zdaniem sukcesy rządu Zjednoczonej Prawicy na przestrzeni ostatnich niemalże 7 lat. W ten sposób skonstruował dla swoich parlamentarzystów taką gotową opowieść, którą oni mają zanieść w teren, dotrzeć z nią pod strzechy. I rzeczywiście już w ten teren ruszono. Mateusz Morawiecki rozpoczął od Olkusza, Jarosław Kaczyński od Sochaczewa, ale każdy parlamentarzysta jest zobowiązany do tego, żeby aktywnie podróżować po swoim okręgu, po kraju i wychwalać, zachwalać rządy Zjednoczonej Prawicy. Jak mówił bowiem Jarosław Kaczyński, tych sukcesów jest tak wiele, że właściwie każdy obywatel, obywatelka powinna sama zabiegać o to, żeby temu rządowi przedłużyć misję, przedłużyć mandat, czyli żeby wybrać Prawo i Sprawiedliwość na kolejną kadencję w 2023 roku. Ewidentnie wszystko wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość jest już w toku kampanii wyborczej. Tak będzie przez następne 1,5 roku.
Proszę Państwa, co to oznacza? To oznacza, bo przeszliśmy w ciągu tych 6,5 lat przez bardzo trudne próby, że mamy dobry rząd. Dobry rząd. Krótko mówiąc, Polacy powinni uczynić wszystko, jako obywatele, jako wyborcy, by ten rząd mógł kontynuować swoją misję.
Prawo i Sprawiedliwość ustabilizowało też relacje wewnątrz koalicji, to znaczy stosunki ze Zbigniewem Ziobrą. Solidarna Polska ostatecznie poparła, choć długo się wzbraniała, prezydencki projekt ustawy o Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Na czym zależało Prawu i Sprawiedliwości, osobiście Kaczyńskiemu i Morawieckiemu, bo to pierwszy krok do odblokowania pieniędzy dla Polski z Funduszu Odbudowy. W zamian Prawo i Sprawiedliwość obroniło Zbigniewa Ziobrę przed wnioskiem o wotum nieufności, który został złożony przez Koalicję Obywatelską, Lewicę, Polskę 2050 i Koalicję Polską. Tajemnicą Poliszynela jest, że Morawiecki i Ziobro się nie znoszą. Obaj rywalizują bardzo ostro o wpływy w rządzie, w spółkach Skarbu Państwa, a także o pozycję startową do walki kiedyś o schedę polityczną po Jarosławie Kaczyńskim, bo wiadomo, że prezes prędzej czy później odejdzie na polityczną emeryturę i wówczas rozpocznie się walka diadochów. Kto będzie do niej dobrze przygotowany, ten będzie miał szansę na wygraną albo na zawłaszczenie dużej części elektoratu Prawa i Sprawiedliwości bez Jarosława Kaczyńskiego. Więc mimo, że się nie znoszą, to właśnie podczas tej debaty nad wnioskiem o wotum nieufności to Morawiecki bardzo bronił ministra sprawiedliwości z mównicy sejmowej. Zwracał się ostrymi słowy do opozycji, mówiąc, że opozycja oczywiście totalna znalazła sobie wroga w ministrze sprawiedliwości, gdy tymczasem wróg jest w zupełnie innym miejscu, to znaczy na Kremlu.
Mamy wroga zewnętrznego, wroga, który zaatakował naszego sąsiada. A wy szukacie wroga wewnętrznego. Dzisiaj znaleźliście sobie wroga w ministrze Ziobrze. A jedynym wrogiem, jak doskonale wiecie, jest wróg na Kremlu.
Ten spektakl polityczny został odegrany przede wszystkim dla jednej osoby na sali plenarnej, czyli dla Jarosława Kaczyńskiego. Prezesowi Prawa i Sprawiedliwości teraz bardzo zależy na tym, żeby Zjednoczona Prawica prezentowała się jako spójna całość. Od wielu miesięcy pojawia się takie pytanie w przestrzeni publicznej, czy Zjednoczona Prawica jest jeszcze zjednoczona, i najczęściej odpowiedź na to pytanie jest negatywna, ponieważ ta liczba kłótni, awantur, tarć, wbijania sobie szpilek naprawdę przekroczyła już masę krytyczną i groziła wielokrotnie rozpadem tejże Zjednoczonej Prawicy. Jeżeli do tego rozpadu jeszcze nie doszło, to tylko dlatego, że wszystkich trzyma ze sobą władza, pieniądze i stanowiska, więc będą tylko na tyle bujać tą łódką, żeby jej nie wywrócić i nie wpaść do wody. Ale teraz kwestie wizerunkowe są najważniejsze. Wchodzimy, tak jak Państwu mówiłam, w tę najdłuższą kampanię wyborczą nowoczesnej Europy i Zjednoczona Prawica ma być zwarta. Uzyskaniu tejże zwartości czy spójności służyło takie spotkanie, kolejne przy Nowogrodzkiej, które Jarosław Kaczyński odbył 17 maja. Spotkał się w szczupłym tym razem gronie, razem ze Zbigniewem Ziobrą, lider Solidarnej Polski, Adamem Bielanem, reprezentującym Partię Republikańską, Marcinem Ociepą z zespołu Od Nowa oraz z Pawłem Kukizem, który jest liderem malutkiego koła parlamentarnego Kukiz 15 Demokracja Bezpośrednia. Na tym spotkaniu prezes Prawa i Sprawiedliwości miał apelować o to, by nie wynosić wewnętrznych brudów na zewnątrz, nie prać ich przed opinią publiczną w mediach, tylko żeby wewnętrzne spory wewnątrz rozwiązywać, a nie opowiadać o nich zaprzyjaźnionym dziennikarzom i żalić się właśnie w wywiadach prasowych, radiowych czy telewizyjnych. Obiecał także Jarosław Kaczyński, że Ryszard Terlecki, który do tej pory retorycznie w ostrych słowach dyscyplinował koalicjantów, ma ten swój język powściągnąć i być dla koalicjantów bardziej wyrozumiałym, ale coś za coś, jak mówiłam, wszyscy mają być wobec siebie lojalni, bo przecież gra idzie o najwyższą stawkę, o to, żeby utrzymać władzę po wyborach 2023 roku. Nie tylko chodzi o utratę tego, o czym przed chwilą mówiłam, utratę władzy, stanowisk, pieniędzy, ale także o możliwość rozliczeń rządów Zjednoczonej Prawicy, co zapowiada gremialnie cała opozycja. Na przykład ostatnio Donald Tusk mówił o porządkach żelazną miotłą. W tle oczywiście pojawia się jeszcze zagadnienie, kto znajdzie się na listach Prawa i Sprawiedliwości jesienią 2023 roku. Pytanie, czy Jarosław Kaczyński weźmie na swoje listy Solidarną Polskę? Pewnie weźmie wtedy, kiedy PiS będzie miał szansę na zwycięstwo, bo Kaczyński nie będzie chciał stracić na rzecz samodzielnie startującej Solidarnej Polski jednego czy dwóch punktów procentowych. Ale jeżeli PiS-owi będą grozić ławy opozycyjne, to mało prawdopodobne, żeby Jarosław Kaczyński Zbigniewa Ziobrę na listy brał, bo nie będzie chciał mieć w swoim własnym klubie opozycyjnym wewnętrznej opozycji. Pytanie, co z politycznym planktonem? Myślę o politykach, którzy kiedyś byli związani z Porozumieniem Jarosława Gowina, potem zostali zagospodarowani przez Adama Bielana albo Marcina Ociepę i teraz głosują razem z Prawem i Sprawiedliwością, najczęściej za rozmaite stanowiska na ich rzecz. No, to pewnie zależy od każdego przypadku indywidualnie. Jedni na tych listach się znajdą, drudzy nie. Znajdą się ci, którzy czymś się Prawu i Sprawiedliwości w tym okresie zasłużyli. No i jeszcze pytanie o Pawła Kukiza. Sam Paweł Kukiz mówił, że rozważa start z list Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ sam się do Sejmu nie dostanie. No ale właściwie po co Jarosławowi Kaczyńskiemu nieprzewidywalny, kapryśny muzyk, więc Paweł Kukiz na tej ostatniej prostej może się mocno rozczarować. Prawo i Sprawiedliwość myśli też już nad ofertą wyborczą, nad obietnicami wyborczymi dla wyborców na tę kampanię 2023 roku. Jedno jest pewne, nie będzie to Polski Ład, o którym rządzący chcą zapomnieć. Polski Ład, który przecież miał być trampoliną wyborczą, miał wystartować na 2 lata przed wyborami i tak zachwycić Polaków, że pozwolić Prawu i Sprawiedliwości na uzyskanie trzeciej kadencji. Zawiódł kompletnie. Najpierw usiłowano go przez wiele tygodni naprawić, a kiedy się okazało, że naprawa nie jest możliwa, to Polski Ład został odesłany na śmietnik historii. Na tej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Markach, o której mówiłam Państwu przez chwilę, o Polskim Ładzie nie było ani słowa. Tak jakby nigdy nie istniał, jakby nigdy go w naszej rzeczywistości politycznej nie było. Pytanie zatem, co będzie chciało Prawo i Sprawiedliwość zaoferować swoim sympatykom i wyborcom? Oczywiście pojawia się pytanie o kolejne rozdawnictwo i faktycznie krążą takie plotki, że Prawo i Sprawiedliwość planowałoby waloryzację programu 500+. I miałoby powiedzieć Polakom, damy wam nie 500+ na każde dziecko, ale 700+ na każde dziecko. Już dziś ten program kosztuje ponad 40 miliardów złotych rocznie, co przekłada się na 2% PKB, a gdybyśmy zwiększyli tę kwotę dofinansowania na każde dziecko o 200 zł, to by już to oznaczało, że mamy 2,5% PKB. Olbrzymie koszty, ale Prawo i Sprawiedliwość nauczyło się, że kiełbasa wyborcza jest najskuteczniejsza, więc być może nie będzie się wahać. Choć na razie o tym ani słowa. Prawo i Sprawiedliwość czeka na bardziej sprzyjający moment z ogłoszeniem obietnic wyborczych, prawdopodobnie dopiero wiosna przyszłego roku. Na razie nastroje tonuje minister finansów Magdalena Rzeczkowska, która twierdzi, że nie ma planów waloryzacji 500+. Co jeszcze? Trzeba oczywiście myśleć o seniorach, którzy w swojej lwiej części głosują na Prawo i Sprawiedliwość. Wśród tych obietnic miałaby się znaleźć 13. emerytura na stałe, a 14. wtedy, kiedy sytuacja gospodarcza będzie dobra, korzystna. Pojawiają się takie spekulacje, że w sytuacji kryzysu gospodarczego, który już majaczy na horyzoncie, mamy spowolnienie gospodarcze, mamy wysoką inflację, Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało uciec do przodu i przekierować uwagę Polaków na kwestie bezpieczeństwa, co oczywiście jest związane z wojną w Ukrainie, i grać uchwaloną już kilka miesięcy temu ustawą o obronie ojczyzny. Wiadomo też, że w sytuacji podbramkowej Prawo i Sprawiedliwość nie będzie się wahać przed uruchomieniem jakiegoś sporu światopoglądowego. Na przykład znowu będzie straszyć środowiskiem LGBT albo dechrystianizacją Polski lub podobnymi kwestiami. To zawsze w kampanii wyborczej Prawu i Sprawiedliwości się sprawdzało, bo pozwalało mobilizować swój własny elektorat. Jest jeszcze jedna rzecz. Prawo i Sprawiedliwość, politycy PiS-u mówią o tym oficjalnie, mówił o tym chociażby rzecznik rządu, czy sam premier Mateusz Morawiecki chce przesunąć termin wyborów samorządowych. Termin wyborów samorządowych zbiega się z terminem wyborów parlamentarnych. Prawo i Sprawiedliwość wie, że na przykład opozycja ma takie badania, które dość jasno mówią, że wybory samorządowe będą dla opozycji korzystne, że ona może objąć w posiadanie nawet 12 z 16 województw. Jeżeli wybory samorządowe odbyłyby się przed parlamentarnymi, no to oczywiście i wygrałaby je opozycja, bądź odniosła znaczące sukcesy opozycja, to wówczas Prawo i Sprawiedliwość miałoby podcięte skrzydła, opozycja wiatr w żagle, więc Prawo i Sprawiedliwość nie chciałoby do tego dopuścić. Pojawia się termin wiosna 2024 roku. Na razie opozycja mówi, a po co przesuwać termin wyborów samorządowych, a o co w tym wszystkim chodzi? Ano, Szanowni Państwo, idzie o jedno i to samo, co wielokrotnie już Państwu dzisiaj mówiłam, o to, żeby wziąć trzecią kadencję. Cała działalność Prawa i Sprawiedliwości przez najbliższych kilka, kilkanaście miesięcy będzie temu celowi ściśle podporządkowana.